Wytwarzając w nim ten szczególny rodzaj jasności, której dostarcza piekło. Wykorzystaj więc, ile możesz, chwilę rozczarowania lub depresji, które niewątpliwie przyjdą na pacjenta podczas jego pierwszych tygodni przynależności do Kościoła. Nieprzyjaciel dopuszcza takie rozczarowanie na progu każdego ludzkiego zamierzenia. Zjawia się ono, kiedy chłopiec, oczarowany niegdyś w dziecinnym pokoju opowiadaniami z Odysei, zamierza na serio uczyć się greki. Zdarza się zakochanym, którzy się pobrali i stają przed realną perspektywą wspólnego życia. W każdej dziedzinie życia znaczy ono przejście od marzycielskich aspiracji do pracowitego działania. Nieprzyjaciel podejmuje to ryzyko, gdyż ma on osobliwą fantazję czynienia z tej wstrętnej, nikczemnej ludzkiej gawiedzi swych, jak on to nazywa, wolnych wielbicieli i sług, synowie. To określenie, którego używa, mając dziwaczne, a uporczywe upodobanie w degradowaniu duchowego świata przez swe nienaturalne związki z dwunożnymi zwierzętami. Szanując ich wolność, nie chce ich doprowadzać jedynie uczuciem i przyzwyczajeniem do któregokolwiek z celów, jakie przed nimi stawia. Pozostawia ich, by uczynili to sami z siebie. I tu jest dla nas okazja. Ale pamiętaj, że w tym kryje się także dla nas niebezpieczeństwo. Jeśli raz przebrną pomyślnie przez tę początkową oschłość, stają się o wiele mniej zależne od uczuć, a przez to znacznie trudniejsi do kuszenia. Pisałem dotychczas, zakładając, że ludzie siedzący po bliskiej ławce nie dostarczają racjonalnej podstawy do rozczarowania. Naturalnie, jeśli jest przeciwnie, jeśli pacjent wie, że kobieta w dziwacznym kapeluszu jest fanatyczną gryczystką lub mężczyzna w skrzypiących butach z knerą i z dziercą, wówczas zadanie twoje jest o wiele łatwiejsze. Wszystko, co masz wówczas do zrobienia, to strzec jego myśli przed pytaniem. Jeśli ja, będąc tym, czym jestem, mogę w pewnym sensie uważać siebie za chrześcijanina, dlaczego warty tamtych ludzi z pobliskiej ławki miałby dowodzić, że ich religia jest jedynie hipokryzją i konwencją? Może zapytasz, czy jest to możliwe, by nie dopuścić nawet tak oczywistych myśli do ludzkiej świadomości? Jest możliwe, Piołowie, jest. Pokieruj nim odpowiednio, a po prostu nie przyjdzie mu to do głowy. Nie obcował on jeszcze dość długo z nieprzyjacielem, aby mógł już nabyć prawdziwej pokory. To, co on mówi o swojej grzeszności, nawet na klęczkach, jest tylko bezmyślnym naśladowaniem. W gruncie rzeczy jest on w dalszym ciągu przekonany, że pozwalając się nawrócić, otworzył bardzo korzystne konto w księdze buchalteryjnej nieprzyjaciela. I uważa, że w ogóle okazuje wielką pokorę i uniżoność, chodząc do kościoła z tymi zadowolonymi z siebie pospolitymi ludźmi. Utrzymuj go w tym przekonaniu, jak długo tylko możesz. Twój kochający stryj Krętacz.
Bardzo dziękuję za tę lekturę, która pomogła nam jakoś uchwycić ten cały dramat, który rozgrywa się pomiędzy tym kusicielem a duszą czy osobą nawróconą. Pamiętam z pierwszego listu, że tam chodzi o walkę tego człowieka, chodzi tam o walkę tego człowieka niewierzącego. I takie zadanie sobie ten musiciel postawił, żeby nie dopuścić tego człowieka do tego kontaktu z głębszą myślą, z umysłem, żeby pozostał na poziomie wyobraźni i na poziomie bezpośrednich doznań. Tam wystarczyło żeby tego człowieka odwrócić od Boga, widok autobusu numer bodajże 73, widok chłopca sprzedającego kasety. Ale tutaj według tego przekazu stało się tak, że ten człowiek się nawrócił, wszedł do kościoła i ta zasada kuszenia jest podobna w dalszym ciągu, żeby ta osoba pozostała w swoich wyobraźni, w swoich emocjach i żeby skupić na takich bezpośrednich doznaniach, a więc bardzo źródło tych bezpośrednich doznań właśnie są ci ludzie z kościoła, z ławki. Przy tym właśnie na czym polega to kuszenie jeszcze raz tej sytuacji, tej osoby, która się nawróciła. Pierwsze, że nie widzi ta osoba nawrócona jakby całości kościoła. Tu pisze Lewis, cytując, nie mam na myśli takiego kościoła, jak my go widzimy, rozpostartego wszędzie w czasie i przestrzeni, zakorzenionego w wieczności, groźnego armią z rozwiniętymi sztandarami. Przyznaję, że to jest widok, który niepokoi naszych najodważniejszych uczycieli. Na szczęście jest to zupełnie widoczne dla tych ludzkich istot. Więc nauka o kościele, o ciele mistycznym i tak dalej, tu nie chodzi w grę. I właśnie z czym chodzi do kościoła ten człowiek? Nosi wszystkie swoje nawyki, umysłowe i cielesne, są w dalszym ciągu ludzi korzystne. I co widzi w kościele? Otóż widzi na wpół wykończoną pseudogotycką budowlę. Widzi właśnie tego miejscowego kupca i tak dalej. I na czym polega kuszenie? Polega na pobudzeniu. Sprawa do myśli, jaką wędrowała tam z powrotem między takim wyrażeniem ciało Chrystusowe, a twarzami ludzi z najbliższych ławki, czy ta bezpośredniość dostęp. Następnie na podtrzymywanie w pacjencie wyobrażenia o chrześcijanach uduchowionych, którzy mają odpowiedni ubiór, odpowiednią powierzchowność. Ja na przykład znam takich na przykład braci, czy takie, którzy występowali do klasztoru w oparciu o ubiór Jana od Krzyża. Mieli wyobrażenie o Karmelu z przeczytanych książek, ale przyszli i zobaczyli jakąś taką trochę inną rzeczywistość, czy też i tak dawno trochę towarzyszyło pewnej osobie, która występowała w jednym z Karmel żeńskich i ona tam wstąpiła w oparciu o wyobrażenie, które nabrała z lektury zapisków Lęczewskich. Nie oczywiście, no spotkała się na rzeczywistość. Także wyobrażenie na temat właśnie jakiegoś rzeczywistości bardzo duchowionej, ale również także wyobrażenie na temat swojego duchowienia, bo sobie te dwie rzeczy. I w związku z tym też, to jest też podane, na powstrzymywanie, zadanie sobie pytania, dlaczego oczekiwał naprawdę, czego naprawdę oczekiwał po nich. Więc i to pierwsze takie zetknięcie właśnie pacjenta ze wspólnotą parafialną w kościele, czy również z rzeczywistością wspólnoty zakonnej, męskiej czy żeńskiej, prowadzi do rozczarowania. I jak to rozczarowanie w tym kuszeniu może być wykorzystane. Więc jeśli chodzi o taką rzeczywistość kościoła parafialnego, to nie trzeba odwodzić odchodzenia tego kościoła. Natomiast trzeba utrzymać w przekonaniu swojej pokorze, które jest wyobrażeniem, jakie to jest wyobrażenie. Jakie to jest wyobrażenie? Otóż, że otworzył sobie specjalny kontur Boga, więc nie patrzy na Kościół w całości jako ciało mistyczne Chrystusa. I w ogóle przyjawem jego wielkiej pokory jest to, że chodzi do Kościoła z tymi pospolitymi ludźmi. I kolejne pytanie, jeśli ja będąc tym, kim jestem, mogę w pełnym sensie uważać się za chrześcijanina, dlaczego wady tamtych ludzi z pobliskiej ławki miałyby dowodzić, czy ich religia jest jedynie hipokryzją i konwencją? To takie krótkie streszczenie, ale istotne jest tak, bezpośredniość doznań, wyobrażenie swojej wielkiej pokorze, wielkie oczekiwania co do duchowości właśnie tej wspólnoty. Jeżeli tego nie ma, no to tym bardziej jeszcze podbiję tutaj swoją wyobrażenie o mojej pokorze, że ja właśnie z takimi ludźmi jestem. Jeśli chodzi o taki komentarz karmiteński, na czym polega to dziś kuszenie? Oczywiście, że ono, czy polega ono na rozczarowaniu się Kościołem. Otóż tego czasu byłem taką rozmowę z pewną kobietą w średnim wieku i jej przyjęcie był mniej więcej następujący. Przyszłam do szkolica wypożegnać się z Kościołem. Przez całe lata wobec mojego męża niewierzącego starałam się Kościoła bronić. Przez całe lata podczas spotkań towarzyskich, kiedy zwykle atakowano Kościół, starałam się bronić. Ale teraz, wobec tych różnych skandali, których liczba i waga jest porażająca, nie mam już sił. I kiedy do tego popatrzę na tych ludzi w Kościele, gdzie przeważają starsi ludzie, którzy pewnie przychodzą do Kościoła z przyzwyczajenia, albo nie mają innego sposobu na przeżycie niedzieli, to tym bardziej nie widzę w nim dla siebie miejsca. Przeto tych powodów do rozczarowania się Kościołem i tym parafialnym, i tym polskim, i tym powszechnym z pewnością jest bardzo wiele. Z pewnością część podawanych faktów jest przeinterpretowana, ale część z pewnością da się zaprzeczyć. Następnie jest taka troska tym wszystkim, żeby utrzymać nas, tak jak w przypadku oczywiście list, w świecie wyobraźni i w świecie emocji. I w tym rozczarowaniu się Kościołem właśnie bardzo silnie, wydaje się owocnie, pracują media, szczególnie te media społecznościowe, aby w tym rozczarowaniu przyjmować. Na przykład proszę zobaczyć, co media wyprawiają z nowo wybranym przewodniczącym Konferencji Biskupatu Polski. Czyli świadomie czy nieświadomie jest podejmowany szereg prób, które mają przede wszystkim zadziałać na naszą wyobraźnię w ocenie danej osoby, środowiska czy sprawy. W związku z tym, jak można przeciw temu przeciwdziałać? No przede wszystkim starać się, aby wyjść z tej bańki wyobraźni i przebudzić w sobie pewną troskę o myślenie. Sama wyobraźnia, jak wiemy, jest takim intrygującym zjawiskiem. Jest to zdolność do przedstawienia na sobie osób, rzeczy czy wydarzeń, które nie są odbiciem aktualnej percepcji. Percepcja jest bowiem rejestrowana w obiektywnej rzeczywistości. Wyobraźnia natomiast jest psychicznym tworzeniem subiektywnej rzeczywistości według logiki prywatnej danej osoby. I może ona być wykorzystana ku temu, co dobre, i może być wykorzystana ku temu, co złe. Dzisiaj trzeba powiedzieć, że wyobraźnia jest wykorzystywana w dużej mierze, w taki sposób bardzo przemyślany, skomasowany, ku temu, co złe. Na przykład wykorzystuje się wyobraźnię w tak zwanej obronie psychicznej. Podpowiada się ludziom, że na przykład nie na daną osobę czy po sytuację wyrzucili swe przedmiot, że to ma ich odreagować, albo jakąś inną sytuację. I wiemy, że to niczemu nie służy, ale takie są te pozycje. Wiemy dobrze, że nastąpiła właśnie taka komercjalizacja wyobraźni w celach konsumpcji. Tutaj w sposób szczególny koncentruje się wyobraźnia człowieka na jego cielesności, emocjonalności, gdyż w tych sferach najłatwiej jest wytworzyć sztuczne potrzeby. Następnie wyobraźnia tworzy także, można tworzyć przez wyobraźnię niebezpieczne iluzje. Tutaj to może się właśnie wyrazić w tym, że może być stanąć taką formą ucieczki od trudnej rzeczywistości i światłych iluzji. Jednym z takich właśnie przyjawów jest tworzenie poczucia krzywdy, odrzucenia albo fałszywego szczęścia. To poczucie krzywdy jest wmawiane chociażby no, w te osoby, jak homoseksualne, w kobiety, w Indian i tak dalej. Szereg tu można podać przykładów. Następnie wyobraźmy także, że został poddany manipulacji politycznych. Tutaj jest sugerowane, że demokracja, tolerancja są wartościami najważniejszymi, absolutnymi. Ci, którzy uderzają tego typu manipulacji, wyobrażają sobie, że decyzje podjęte większością głosów są zawsze słuszne oraz że wszystkie sposoby postępowania są jednakowo dobre i dlatego należy je tolerować. Także te wszystkie wymienione zagrożenia, tak bardzo powiedziałbym powierzchni, są odpowiednio wykorzystywane, żeby zamknąć nas w wyobraźni uczuć, zamknąć się w wyobraźni uczuć. I według mnie jest tutaj no, przeprowadzona taka wielka operacja. I w większym czy mniejszym stopniu mi się wydaje, że grozi to każdemu z nas. I teraz, jak radzili sobie z tą wyobraźnią nasi święci? Jeśli chodzi o świętą Teresę, temat jest bardzo rozległy. Wiemy z jej autobiografii, że na jej rozpojrzenie wyobraźni miał wpływ namiętna lektura powieści rycerskich do tego stopnia, że była od nich uzależniona i gra w szachy. Wtedy ogólnie w ramach Kościoła dzisiaj są rządzane mistrzostwa, wydaje się, dla księży w szachy, tam są mistrzowie, natomiast wtedy oficjalnie że w Hiszpanii było gra w szachy była zagrożona dla osób zakonnych i duchownych. I Teresa na przykład w pierwszej wersji Drogi Doskonałości jest taki fragment, gdzie nawiązuje, chcą wyjaśnić pewną rzecz, nawiązuje do gry w szachy, ale potem ten fragment wykreśla, znaczy wydziela tę kartę. Ale nimi no, miała tutaj poważne problemy i właściwie zmagała się z tym no, przez długi okres życia, ale tak naprawdę to na 10 lat przed śmiercią, również przy pomocy własnej refleksji, przy pomocy Jana Krzyża, doszło do takiego odkrycia czy przekonania, że wyobraźnia, a to, co mówi umysł, to nie jest to samo. Ale to zmaganie towarzyszyło przez taki długi czas, pomimo tak zaawansowanego życia duchowego. I jak sobie radziła z wyobraźnią? Pierwsze to traktować jakby to mogą wariatki, żeby do końca na nie zwracać uwagę. Następnie takim lekarstwem była troska o modlitwę skupienia, czyli trwanie przy Jezusie w Jego człowieczeństwie. Jezus jest obecny w nas, podtrzymywanie skupienia na Nim przez lekturę, dobrą lekturę, przez obraz. Następnie uważne przeżywanie codzienności, unikanie okazji, bo one mogą rozbudzać wyobraźnię, stąd troska o tzw. bezpieczne ścieżki życia. Dzisiaj no, te okazje to są, że na wyciągnięcie ręki, czy na nakliknięcie. Następnie jest troska o wynik książki lektury, obserwacja przyrody. Tutaj przykładała dużą wagę, dlatego też starała się, żeby przy kasztorach były ogrody z pięknymi widokami. I również znaczenie pracy fizycznej. Jeżeli któraś z sióstr, taki był przypadek w Sewilli, Sewilla wtedy to było miasto milionowe, rozwijało się bardzo prężnie, a więc w takich miastach każda działka była bardzo droga. Jedna z sióstr zapadła na taką właśnie na kłopoty z wyobraźni, to na problemy psychiczne, to żeby przywrócić się do zdrowia, nakazała przyłożyć, żeby zakupiła kawałek ziemi ogrodu, żeby tamta siostra mogła poprzez odpowiednią pracę i odpowiednie wyznaczenie sposobu życia jakoś mogła być do równowagi. Oraz w przypadku Teresy była też tak zwana selekcja docierających informacji. Bardzo tego pilnowała i takie też ciągłe odwołanie się do Jezusa w okolicy. Tutaj taki fragment, kiedy właśnie Teresa mówi na dobre bez Jezusa, w obrócu, to wasze wystawy życie i waszą sytuację, kiedy w naszej wyobraźni dochodzą się różne rodzaje lęki, niepokoje, co nas może spotkać, co z tego wyjdzie, to ona zwykle właśnie zaleca takie odwołanie się do Jezusa w obrócu. I to są przepiękne fragmenty. I przy tym, kiedy ona odwołuje tę scenę, to dzieli to, co się wydarzyło w obrócie, jakby na dwie części. To, co się wydarzyło przed tym, kiedy Jezus powiedział, jeśli dziwię wolę Ojca, i to, co nastąpiło po tym. I na przykład jeden fragment. Teraz mówię tak. Obecnie nasuwa mi się na myśl, jak nasz dobry Jezus okazuje słabość swojego człowieczeństwa przed czekającymi go trudami. A będąc już pośrodku nich, tak wielką niesłomność, że nie tylko nie uskarżał się na nic, ale również wyraził otwarcie, nie pojawiło się nic w oparciu, co można by mniemać, że boleśnie zmagał się ze słabością swojego człowieczeństwa. I tu, gdy udawał się do ogrodu rodzinnego, powiedział: smutna jest dusza, mówiąc do śmierci. Natomiast będąc na krzyżu, kiedy już realnie doznaje śmierci, nie uskarża się nic złego. Skoro w czasie modlitwy w ogrodzie rodzinnym postanowił obudzić swoich apostołów, to tym bardziej mógłby wyżalić się swej matce i naszej pani, gdy ona stała u stóp krzyża. I nie była z tym zmoczona, jak tam, że przeciwnie, jej najświętsza dusza boleśnie współcierpiała razem z nim i umierała okrutną śmiercią. A przecież zawsze odczuwamy większą pociechę, gdy możemy wyżalić się tym, o których wiemy, że współczują z nami nasze trudy i bardziej nas miłują. Więc Święta Teresa, zachęcając, prosząc siostry, żeby nie wpadały w takie swoje lęki, niepokoje, żeby rozważały właśnie tę scenę i takim właśnie momentem, gdzie można pokonać te lęki, to jest wraz z Jezusem przyjąć wolę Bożą i to, co ma się stać. Jeśli chodzi o Jana Krzyża, w jego przypadku można powiedzieć, że nie miał tak trudnych doświadczeń dotyczących wyobraźni Święta Teresy Jezusa w okresie dojrzewania. Rodzina biedna, ale tam co, panowały bardzo dobre zasady. Natomiast w okresie wchodzenia w wiek młodzieńczy dużo skorzystał z mitów, którzy w swojej pracy edukacyjnej zwracali uwagę również na kształtowanie wyobraźni. I to w jego przypadku zaowocowało językiem poetyckim, który wyraził się w jego poezji, oczywiście, ale w jego dziełach, szczególnie w pieśni duchowej. I też to ukształtowanie takiej ludzkiej wyobraźni według mnie też mu pomogło przeżyć ten okres uwięzienia 9 miesięcy, gdzie wyobraźni człowieka mogą się tworzyć różne rzeczy, a on, jak wiemy, w takiej sytuacji tworzy tę najpiękniejszą poezję. Jeśli chodzi o Małą Teresę, ciągle Jezus. W jej przypadku również trzeba podkreślić, że odpowiednie wychowanie pod kątem wyobraźni ma w domu, a kiedy w szkole chcąc przez swoiste wyobrażanie sobie pewnych spraw przyciągnąć uwagę swoich koleżanek, zostało to szybko przerwane i jak wiem, potem rozpoczęło się to nauczanie domowe. Wiem, że nie skończyła w szkole tego cyklu gimnazjum. Natomiast później umie w swoim dalszym życiu korzystać z wyobraźni w sposób twórczy, ale też i się z nią zmagać. Jeśli chodzi o to zmaganie, to warto przywołać jej trudną relację z Teresą Świętego Augustyna, której sam widok, barwa głosu, obecność nasuwała jej wyobraźni różne skojarzenia. Natomiast Teresa umiała przejść ponad tym, przebić się przez to, co jej nasuwało się od tej siostry, do jej serca i widzieli coś więcej i kończyła to uśmiechem. Tamto oczywiście. wcześniej nie podejrzewał, jak wiemy, o ten całą walkę, jaką toczyła sobie Teresa. Również, jak wiemy, Teresa ma duże problemy na ruszcie, bo jedna z sióstr zgrzyta tak zębami, że to jest, powiedzmy, denerwuje, a druga różańca to rusza. Biorąc pod uwagę, że Teresa jest niewyspana, często głodna, zimna, więc przy takim układzie w ludzkiej wyobraźni mogą się naprawdę pojawiać różnego rodzaju potwory, wcale nie położone myśli i różne projekty i zamiary, jakby po prostu uciszyć, aby wiem, że nic się w tym względzie nie dzieje. Natomiast jeśli chodzi o twórcze wykorzystanie wyobraźni, to chodzi o dwie rzeczy. Pierwsza, teraz jest taką radością klasztoru. Nawet w najbardziej krytycznych chwilach nie przestaje być radosny, pełno dobrego humoru. Jest bardzo dowcipna, zawsze ma do powiedzenia coś zabawnego. Wszystkie siostry lubią z nią przebywać. Ma szczególnie idealne śladowania mimiki, głosu, dźwięków, osób, zwierząt. No, dlatego i sztuki do tego stopnia potrafiła naśladować chociażby zbójców. W tej sztuce o ucieczce do Egiptu i to było tak żywe, że wywołało to pewne niepokój u przyrodzy i siostry Agnieszki, że przerwała sztuki. No, to było takie bardzo realne. Dlatego i sztuki teatralne właśnie budzą podziw. Gdyby nie była tak świetna, mogłaby ośmieszyć i jedną zakonnicę. Nawet u kresu, bo mogłaby to robić, tak jak to na przykład w czasie pielgrzymki do Francji, po prostu naśladowała tego przewodnika, który źle wypowiadał po francusku, bo są francuszczyzny, ona to świetnie wychwytywała. Wobec rzeczy mogłaby to robić, tak? Nie robiła tego. Mamy takie świadectwo jednej sióstr. Dusza zawsze pogodna, w pełni panująca nad sobą we wszystkim i ze wszystkimi. Mała święta bez skazy, której dałby się komunie święto bez powiedzi, ale z główką pełną psot, przyciągającą wszystkich, mistyczne, komiczne, wszystko to do niej pasuje, może doprowadzić do łez płynących z pobożności, a równocześnie w czasie rekreacji można dzięki niej skonać ze śmiechu. Nie chcę biegnąć już, gdyby smutny, bo Jezus w takim wieku zachęca je do śmiania się z całego świata, zwłaszcza do śmiania się z siebie sam. Poza tym ta jej wyobraźnia jest taka niezwykle żywa, dlatego że potrafi upiększać rozmowy i zapomnianymi wyobrażeniami, porównaniami, ale tu nie ma koloryzowania. Jak po szkole była koloryzować, żeby przyciągnąć do siebie koleżanki, które będą rzucały. Natomiast w klasztorze potrafi z żywością opowiadać różne rzeczy. I spotykamy wyobrażenia kwiatów, chmur, deszczu, rosy, słońca, kropelki wody gubiące się w oceanie, porównania takie jak gra w kręgle, czy bezwartościową piłeczkę, ziarenko ciemnego piasku, winda, ledwo tlący się knotek, ogłuszone żelaza, pędzele, dźwignia Hemedesa, brzoskwinia, ptaszek zamknięty w złowie klatce, mur wznoszący się aż do nieba. Opowieści tak niezapomniane jak ta o dziecku rzucającym kwiaty, o ptaszku i orle, dziecku zgubionym na morzu, lekarzu usuwającym kamień z drogi, kalejdoskopie, banku miłości, ogrodzie z przeróżnymi kwiatami, róży odartej z płatku, wielkim królu poszukującym wieśniaczkę, podróży ziemskiej, ojcu mającemu niesłownych synów itd. Poza tym ten swój wyobraźnię, czy odpowiednie kształtowanie wyobraźni, czy pokonywanie właśnie pewnych wyobrażeń niewłaściwych, pokazuje nam Teresa na przykładzie podejścia do Matki Bożej. Uważała, że ten obraz, jaki jest przekazywany na temat Maryi, jest obrazem fałszywy. Jest obraz zbudowany w oparciu o pobożne wyobrażenie, ale nieprawdziwe. Dlatego też, kiedy mówi o Matce Bożej, to daje takie, powiedzmy, trzy zasady. Pierwsza zasada to jest ta, żeby na rzeczywiście na ten temat, na temat Maryi jest napisane w Piśmie Świętym. Druga zasada, taka też ważna, żeby patrzeć od takiej strony teologicznej, jaka jest rzeczywista relacja z Jezusem. I trzecia zasada, w jaki sposób powinna się wyrazić moja relacja do Marii. I to, powiedzmy, te zasady, powiedzmy, ona zastosowała w swojej poezji odnośnie Marii. I teraz, to co Teresa powiedziała odnośnie Marii, możemy także odnieść do Kościoła. Dlatego, że dzisiaj właśnie przeżywamy Kościół, dlatego to, jak dziś przeżywamy Kościół, może nam wiele powiedzieć o nas, wbrew pozorom. Bardziej to, co jest używanie Kościół, mówi to bardziej o nas, niż o samym Kościele. Czy jesteśmy właśnie zamknięci w bańce wyobraźni, emocjach i dajemy się manipulować, czy też jednak potrafimy z wyobraźni lepiej korzystać do podejścia w sposób oparty na poznaniu do rzeczywistości Kościoła w jego wszystkich wymiarach. I ten klucz Teresy może zastosować. Na przykład Kościół w ujęciu biblijnym. Ten temat jest szeroko opracowany. Sama Teresa też to czyni. Kościół w ujęciu teologicznym. Tylko ważne jest tutaj, pojawia się tam książki. Czy będziemy czytać o Kościele w ujęciu Benedykta XVI, czy Karika, czy w ujęciu Skrzypczaka, czy Strzelczyka. To jest też ważny wybór, który potem zadecyduje o naszym podejściu do Kościoła. I potem Kościół w ujęciu duchowym. Jakie to dla mnie stanowi wyzwanie? I tu mamy podejście świętej Teresy Jezusa, mamy podejście Jana Krzyża, czy mamy podejście świętej Teresy Odziemnej Jezusa, która mogłaby się czuć rozczarowana Kościołem tych zwykłych ludzi, chociażby katolików, którzy z taką determinacją domagali się kary śmierci dla zbrodniarza pracy miną z Paryża, a nikt nie pomyślał jego duszy. Mogła się zgorszyć i zgorszyła się księżni, których spotkała w czasie pielgrzymki do Rzymu. Tym bardziej, że rodzice przekazali jej wyobrażenie księdza jako anioła chodzącego po ziemi. Mogła się zgorszyć w Watykanie i tym całym dworem wokół Romy XIII, który dla niej był starym papieżem. Listę pisze o starym papieżu, co oczywiście siostry szybko to tam wykreślili, że takich słów nie można mówić o papieżu. A jednak ma patrzenie na Kościół bardzo głębokie i trzeba powiedzieć, że ma głęboki sens Kościoła. Ten Kościół posiada wyjątkowe znaczenie duchowości Teresy jako rzeczywistość miłości, służby, poświęcenia i apostolskiej współpracy. Wszystko to rodzi się z wiary w Kościół jako ciało mistyczne i z żywego doświadczenia tego misterium, które wynika z nauczania się tego Pawła. Kościół jest ciałem, które jest ożywiane i wzrasta pod wpływem miłości. Teresa wybrana przez miłość miłosiernie jako ofiara i całkowicie oddana miłości odnajduje swoje miejsce w środku Kościoła, to znaczy w jego sercu, w miłości, który jest Duch Święty. Ten, który ożywia Kościół i zawiera w sobie wszystkie charyzmaty według nauczania świętego Pawła. W ten sposób Teresa jest przekonana o możliwości realizowania wewnątrz Kościoła wielu powołań, który prawi dla chwały Chrystusa i wzrostu Jego ciała. Do tego dąży i modlitwy, poświęcenia, ogromne cierpienia duchowe i fizyczne przeżywanie miłości. Serce otwiera się na boskie horyzonty Kościoła, grzeszników, kapłanów, misjonarzy, niezapomnę o ateistach, ludziach pozbawionych nadziei, pogrążonych w swym bolesnym niepokoju, który także ona ma udział poprzez doświadczenie głębokich ciemności nocy wiary, ogarniających ją pod koniec życia. Teresa umiera z przeczuciem i pragnieniem spełnienia wielkiej misji w Kościele. dalszego nauczania dusz swej małej drogi ufności i miłości. I już kończąc, powtarzam, jest wielka walka o nasze wyobraźnię i toczy się ona między innymi w przestrzeni związanej z Kościołem. I może być tak, że żyjemy w jakimś rozdarciu. Z jednej strony tkwimy w tych mediach i w ich panice mocno, a z drugiej jakoś wiemy, że Kościół to coś więcej. Ale trzeba uważać, aby ta fala wyobraźni, emocji, zmęków nie rozlała się i nie zatopiła tego stałego lądu, na którym jest to ujęcie biblijne, teologiczne i duchowe ujęcie Kościoła, jakie przekazuje nam chociażby Benedykt XVI. Jeszcze jedno, kilka słów o André Frossacie. Historia André jest taka zaskakująca, dlatego że jego ojciec, Ludwik Oskar Frossat, był człowiekiem wykształconym, nie tolerującym żadnej religii, ale w szczególności Kościoła katolickiego. W roku 1920 założył on francuską partię komunistyczną i jednocześnie stał się pierwszym sekretarzem. Wzorców tolerancji dla różnorodności nie mógł również André zaczerpnąć od matki, która była niepraktykującą protestantką. Młody chłopiec przez większość swojego dzieciństwa uważa więc, że Kościół katolicki jest zbieraniem ludzi ciemnych, głupich i zacofanych. Już w wieku kilkunastu lat czyta poważne dzieło Rousseau, Voltaire'a. Jego umysł wówczas przesiąknięty był czystą nienawiścią do chrześcijaństwa. I po nawróceniu przychodzi do kościoła. I musiał się zmierzyć z tym rozczarowaniem, o którym pisze Louis. I nie sądzę, że nie był wykuszony w ten sposób, jak to właśnie pisze Louis. A jednak nie uległ temu i zapisał słowa, pod którymi się wydaje, można się czegoś tak popisać. Bo w tym, to przeczytam, widać, że on pokonał to właśnie, to rozczarowanie tymi ludźmi, których spotkał w Kościele. Pisze tak. Dzisiaj krążą różne typy katolików. Są urzędowi, dla których tym, co się liczy, jest aparat, machina kościelna. Tradycjonaliści, którzy zamykają się w swojej wierze z kości słoniowej, coraz bardziej grożącym zadaniem. Postępowcy, którzy rozpraszają wiarę w polityce i oklepami kwestii socjologii. I następnie są ci merytoryczni, wzięci między wiele ogni, tak jak my, niepewni, skonsternowani. To właśnie wśród nich znajduje uszy skłonne do sukomienia. Interesuje się chrześcijaninem animowym, tym, który nie interesuje nikogo, jest przez wszystkich opuszczony. Walczy o zdrowy rozsądek Kościele, o prostoty wiary, przeciwko mitom, utopiom oraz komplikacjom próbującego intelektualizmu. A jednocześnie też wiemy, że pogłębi swoje pracownie na Kościół przez wywiady bardzo dobre z Pawłem VI czy z Janem Pawłem II. Teraz będzie adoracja, może do 11:05 i myślę, że warto sobie zadać pytanie, na ile jesteśmy w tej bańce wyobraźni emocji i to nasze obecne przeżywanie Kościoła może być dla nas taką dobrą okazją do zmierzenia się z samym sobą, ale także z tym, jakie jest nasze rzeczywiste podejście.
Oh, sorry.